Także przekazuję również pozdrowienia w imieniu władz uczelni ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. Mamy nadzieję, że będziemy częstymi gośćmi tutaj u was w zborze. Ja jestem przygotowany dzisiaj na takie dwie części wykładowe. Tak, bardziej będzie to wykład niż kazanie. Może taki nawet troszeczkę warsztat można byłoby powiedzieć. Prowadzimy w uczelni ostatnio takie cykle właśnie warsztatów biblijnych i stąd mój pomysł na to, o czym dzisiaj będę chciał mówić. I zauważyłem, że spotyka się taka tematyka biblijna właśnie, o której będę mówił, z dużym zainteresowaniem. Wydaje się, że jest zapotrzebowanie na tego typu rzeczy. A pierwsza część naszego spotkania dotyczyłaby kwestii przekładów biblijnych. Tak, wszyscy czytamy Biblię i nie wiem, czy macie jakiś jeden swój ulubiony przekład, czy zaglądacie do większej ilości przekładów, jak to jest? Do różnych przekładów. No i wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że one się między sobą różnią, prawda? Czasami mniej, czasami bardziej. I często, kiedy miałem jakieś wykłady czy kazania, ludzie podchodzili do mnie i pytali: słuchaj, ale to który przekład powinniśmy czytać, tak żeby być pewni, że jesteśmy najbliżej tej treści oryginału? No i spróbuję, jakby zainspirowany tym pytaniem, pokazać wam, dlaczego, skąd mogą się brać różnice między przekładami. Tak? To będzie pierwsza część tego naszego spotkania dzisiaj. No i to nas będzie prowadzić do tego, żeby się zastanowić nad tym, jak można byłoby na takie pytanie, który z tych przekładów biblijnych, który mamy do dyspozycji teraz, jest najlepszy. I zacząłbym od takiego wersetu z Listu do Rzymian z 16 rozdziału. Jeśli macie Biblię, to możecie otworzyć. Tutaj na razie jeszcze nie będziemy działać z tym plikiem, ale jeżeli macie Biblię, to 16 rozdział, 7 werset. I ja wam go przeczytam w kilku przekładach. Dobrze, także jeżeli macie różne, to też warto śledzić i będziemy się zastanawiać, co tutaj się dzieje właśnie z tym tekstem biblijnym w tym 7 wersecie. 16 rozdział. Kto by czytał 16 rozdział, prawda? Tam same pozdrowienia, nic ciekawego się wydawać by się mogło nie dzieje, ale jednak. Ja przeczytam na początku, pewnie większość z was ma Biblię warszawską, to będziecie mogli śledzić. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. Taki wers. Jest Andronik i Junia. Tak? Jest taka para chrześcijan. Oni są określeni jako rodacy i współwięźniowie. I są oni zaszczytnie znani między apostołami i wcześniej przed Pawłem byli chrześcijanami. Ten sam wers w przekładzie niech będzie Biblii Tysiąclecia. To już musicie na słuch pewnie uwierzyć, że to tak brzmi, a nie inaczej. Posłuchajcie. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami, a którzy przede mną przystali do Chrystusa. Słyszycie różnicę? Pierwsza, najistotniejsza? Płeć ktoś zmienił jednej z osób, prawda? Tam w Biblii Warszawskiej jest Junia, a tutaj jest Junias, mężczyzna. Ale to nie koniec. Ale to nie koniec, bo No to dalej rodaków, współtowarzyszy więzienia, tak podobnymi słowami, prawda, jest to oddane. Ale później to, w jaki sposób Paweł ich opisuje, którzy się wyróżniają między apostołami, a w Biblii Warszawskiej są znani. Jest zasadnicza różnica, prawda? Być znanym wśród apostołów, a zaszczytnie się wyróżniać między apostołami. Czyli w przekładzie Biblii Tysiąclecia tłumacz uznał, że Andronik i Junias należą do grona apostolskiego i są znani. Natomiast tłumacz Biblii Warszawskiej uznał po pierwsze, że nie Junias, tylko Junia i że są to osoby znane w gronie apostolskim. Dość istotne różnice, prawda? Dość istotne różnice. Pytanie, no i tu mógłbym jeszcze kilka polskich przekładów wam zacytować. Zobaczylibyście, że właśnie w niektórych mamy dwóch mężczyzn, w niektórych mężczyznę i kobietę. I właśnie są te dwie opcje, one się tak przewijają. Raz oni są znani między apostołami, a raz oni właśnie należą do grona apostolskiego. No i jest tajemnica, jak to w ogóle mogło do tego dojść. I są dwie drogi, które jakby też zarysowują nam dwie części, czy takie subczęści mojego wykładu, które miałyby to wyjaśniać. Pierwsza będzie związana z płcią tej drugiej osoby, tak, mężczyzna czy kobieta. Żeby się za to zabrać, to musielibyśmy jakby zacząć od samego początku. Zastanowić się nad tym, skąd my w ogóle mamy przekład biblijny w ręku. Tak, pomijając to, że kupiliśmy go albo dostaliśmy, prawda? Ale jak doszło, jak wyglądał ten proces, który doprowadził do tego, że mamy taki, a nie inny przekład w ręku. Czyli musimy się cofnąć do samych początków, No i tutaj właśnie poprosiłbym o pierwszy slajd. O, mamy same początki, ładnie wyglądają. Tak, to jest przykład starożytnego greckiego manuskryptu. No, takiego, to jest kodeks aleksandryjski, powstał mniej więcej w IV wieku po Chrystusie. I jak sobie popatrzymy na niego, no to właśnie to jest taki dokument, który u samych źródeł, u samych początków naszego chrześcijaństwa, no, takich dokumentów powstawała cała masa i one zawierały pewne fragmenty tekstu biblijnego, który no, dzisiaj mamy w formie przekładu w 27 kanonicznych księgach, tak, jeżeli chodzi o Nowy Testament. Tu widzimy charakterystyczne coś takiego, coś, nie wiem, zwraca waszą uwagę, jak się popatrzy na ten tekst. No tak. Tutaj jest jakiś taki dziwny sposób. No właśnie. Brak przecinków, tak? Brak znaków interpunkcyjnych. Wszystko, zobaczcie, jest zapisane wielkimi literami, tak? Bez przerw między wyrazami. Nie ma żadnych numeracji wersetów, prawda? To troszkę o tym mówiłem, zdaje się, rok temu, tak przynajmniej napomykałem. Teraz widzicie, jak to może wyglądać. No i to jest pierwszy etap, jak to, prawda, powstaje tekst biblijny. Zobaczmy jeszcze na kolejny slajd, tam zobaczycie troszeczkę. Ten pierwszy kodeks był bardzo ładny, bardzo starannie wykonany. Widać, że ten, kto zapisywał, bardzo się starał, tak, o to, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Natomiast tutaj mamy tekst papirusowy, który jest wcześniejszy niż ten kodeks aleksandryjski, gdzieś mniej więcej z II wieku po Chrystusie. I zobaczcie, widać różnicę, prawda? Tutaj już nie ma tej takiej dbałości o ładny kształt liter, tak? O jakieś ozdobne elementy. Ktoś sobie tak pisze, nawet trudno to momentami rozszyfrować, a nawet pozwolił sobie na jakieś zabawy takie, tutaj coś tam sobie pomazał, prawda? Na tym papirusie. No i to jest taki fragmencik. To są bardzo, mimo wszystko, bardzo ładnie zachowane papirusy. Po co ja o tym mówię, po co ja wam to pokazuję i wam o tym przypominam. Bo ten proces powstawania, tworzenia się tekstu Nowego Testamentu, no właśnie, polegał na tym, że powstają takie dokumenty. Powstają w jaki sposób? Wyobraźmy sobie, że Paweł zapisał, prawda, list do Rzymian. Ten egzemplarz tekstu powędrował do Rzymu, został odczytany w kościele rzymskim, no ale ludzie chcieliby się z nim zapoznać szerzej, prawda? No i co wtedy się dzieje? Żeby on mógł dystrybuować się, prawda, to on musi zostać po prostu przepisany. Tak? Czyli siada kopista, przepisuje tekst, no i tworzą się kolejne egzemplarze. No i teraz przy tym przepisywaniu, jak to przy przepisywaniu, pojawiają się problemy związane z, nie wiem, ludzkim zmęczeniem, słabością i tak dalej, i gdzieś tam będziemy obserwować różnice. No, ktoś pomyli literkę, ktoś zapomni wersu, ktoś coś przestawi, prawda? I efekt jest taki, że mamy na przykład dwa egzemplarze starożytne danego miejsca biblijnego i one dwa dają troszeczkę inne brzmienie. Tak? My to nazywamy wariantami tekstowymi. Ja wam powiem troszkę o tym, jak one się tworzą i co my sobie z nimi możemy robić dalej, bo to jest bardzo ważne dla przekładu, właśnie to wszystko, co tutaj mówię. Bo to jest proces, no właśnie, ktoś musi rozstrzygnąć, jeżeli mamy dwa, trzy, cztery warianty tego samego miejsca, ktoś musi rozstrzygnąć, no, który z tych, który mamy do dyspozycji, jest tym właściwym. I zajmują się tym bibliści, którzy tworzą no, całe tutaj elaboraty, prawda, na ten temat. Mamy pewien system, którym się posługujemy, żeby to zrobić. I dopiero po takiej gruntownej dyskusji naukowej komisja, która wydaje tekst oryginalny grecki Nowego Testamentu, ona podaje tłumaczowi dany wariant i on go widzi w momencie, kiedy zaczyna tłumaczyć. I pokażę wam, że właśnie stąd czasami biorą się istotne różnice między przekładami. Stąd, że tłumacz będzie miał troszeczkę inny tekst przed sobą niż jakiś inny tłumacz, który robił to później czy wcześniej. Czy to będzie jedna rzecz. Ale, że to jest jedna kwestia. Druga kwestia, jak wydajemy taki grecki Nowy Testament, no to jak widzieliście, jak to wygląda, no to to, co mamy przed sobą, wygląda inaczej, prawda? To już ma numerację, to już ma rozdziały, podrozdziały, prawda? Różnego rodzaju pomoce, które tam są. Ale ma jeszcze, no i ma interpunkcję przede wszystkim, a język grecki do tego, oprócz znaków interpunkcyjnych, takich typowych, przecinek, kropka, znak zapytania, ma jeszcze nad wyrazami takie małe znaczki, które są znaczkami akcentuacyjnymi, tak? Bo język grecki miał ruchomy akcent, jeżeli ktoś rosyjskiego się kiedyś uczył, to wie, tak, prawda, że są języki, które mają akcent ruchomy i zaznacza się tą akcentuację właśnie nad wyrazami. No w tych tekstach, jak widzicie, ani śladu czegoś takiego na górze nie ma. Nie ma. W związku z tym uczeni muszą to zrobić. I wracamy do płci tej drugiej osoby, tak, z siódmego wersetu. Otóż okazuje się, że jak mamy sekwencję liter, które oznaczają to imię, to w zależności od tego, jaki znaczek akcentuacyjny ktoś wpisze nad ten wyraz, to taka płeć się nam pojawi. Tak? Zmienimy płeć za pomocą znaku akcentuacyjnego. Tak? Jedna kreseczka nad drugą sylabą od końca daje mężczyznę, a taka falka na ostatniej sylabie daje kobietę. I tłumaczę, w zależności od tego właśnie, co mieli przed sobą, tak tłumaczyli. No i mamy różnicę drastyczną, tak, między płciami w tym miejscu w zależności od przekładu. Czyli taki drobiazg, właściwie coś, co jest niezauważalne, tak, dla kogoś, kto patrzyłby na to z boku, no decyduje o istotnej rzeczy. Akurat ten wers jest obecnie bardzo szeroko dyskutowany, prawda? Bo pomyślcie, co by się stało, gdyby przyjąć, że rzeczywiście mamy do czynienia z kobietą, junią, i połączyli to z tą drugą częścią tego wersetu, która jest zaszczytnie znana między apostołami, to by było jeszcze do zaakceptowania, ale należy do grona wybitnych apostołów. Tu już pastor patrzy tak, na mnie. Nie idę w tym kierunku, natomiast są kościoły, które próbują interpretować właśnie, korzystając tu z tej możliwości w tę stronę, i tutaj ta rola kobiet nagle zaczyna, jak to w dzisiejszych czasach, ważny problem, ale ona na przykład na bazie takiego drobiazgu, można byłoby powiedzieć w 7 wersecie 16 rozdziału Rzymian, nagle urasta do rangi czegoś bardzo, bardzo ważnego. Także, no właśnie, ten proces tworzenia, zanim wy dostaniecie do ręki przekład, najpierw ktoś to przepisywał. W momencie, kiedy przepisywał, zdarzało się, że robił jakieś drobne zmiany. W dzisiejszych czasach my mamy do dyspozycji te manuskrypty. No i to nie jest tak, że mamy w szufladzie tekst grecki Nowego Testamentu, oryginalny z, nie wiem, pierwszego czy drugiego wieku po Chrystusie. Nie mamy. Co mamy? Mamy niesamowitą rzecz. Mamy kilka tysięcy, ponad 5000 manuskryptów greckich. Najstarsze datujemy na początek drugiego wieku, a ostatnio jeszcze nie opublikowano, ale już pocztą taką pantoflową przekazuje się informację, że znaleziono 3 fragmenty nawet z końca pierwszego wieku. Także bardzo stare, rzeczywiście bardzo blisko te oryginały, te teksty są momentu ich napisania. Także jesteśmy w niesamowicie, powiedziałbym, komfortowej sytuacji. Tak? Jest wielu ludzi, którzy atakują chrześcijaństwo, mówiąc, wasza Biblia to jest taki może jakiś zlepek jakichś dokumentów, prawda? Nie wiadomo, o co tutaj chodzi, bez ładu i składu. Tymczasem jesteśmy w niesamowicie komfortowej sytuacji. To chciałbym, żeby bardzo mocno wybrzmiało. Żaden inny tekst starożytny, co do którego nikt nie ma wątpliwości, tak? Nikt nie atakuje tekstów niechrześcijańskich, tak? Ich wiarygodności historycznej i tak dalej. Żaden nie jest poświadczony w ponad 5000 kopii. Nie ma takiej możliwości. Ja jestem filologiem klasycznym i moi koledzy po fachu zajmują się tekstami pogańskimi z tamtego czasu i skaczą z radości, jak mają 3 kopie. Jak mają 3 kopie i czasami kopie oddalone od momentu napisania o 1000 lat. Mówią, no mamy świetnie poświadczony tekst i nikt nie ma problemu z tym. Natomiast Nowy Testament ma ponad 5000 kopii i bez przerwy ktoś ma z tym problem, tak, że coś jest. Ktoś coś sfałszował, ktoś coś podmienił, prawda? No nie ma fizycznie takiej możliwości. No to samo w sobie jest cudem, tak? że to wygląda właśnie tak. Także mamy ogromne bogactwo świadectw. No i chciałbym wam właśnie powiedzieć, co z tego wynika też i co z tego wynika dla przekładu. No już jedną rzecz sobie rozwiązaliśmy, tak? No może nie do końca, bo jeszcze warto by było pójść dalej, prawda, i odpowiedzieć na pytanie, no to junia czy junia? tak? I czy jest tym apostołem, czy apostołką, czy nie jest, prawda? Ale no to jeszcze się domaga zajęcia się drugą częścią tego wersetu, ale to już w dalszych częściach. Na razie bym się chciał, żebyśmy się skupili właśnie na tym bogactwie manuskryptów i tym, co z tego wynika. Mam nadzieję, że będzie to dla was właśnie takie pokrzepiające i da wam do ręki też narzędzie do tego, żeby dyskutować z ludźmi, którzy próbują zdyskredytować tą wiarygodność tekstu Nowego Testamentu. Bardzo często oni korzystają z jakiejś szczątkowej wiedzy, która gdzieś tam, wiadomo, w dzisiejszych czasach w internecie można wszystko znaleźć, ale naprawdę nie ma tak udokumentowanego tekstu starożytnego jak tekst Nowego Testamentu. To niesamowita rzecz. Przejdźmy do dalej sobie. No właśnie, tutaj Ponad 5 tysięcy manuskryptów. Oczywiście to jest tak, że nie ma 5 tysięcy manuskryptów, które mają 27 ksiąg kanonicznych Nowego Testamentu od deski do deski. Nie ma. Tak? Każdy z tych manuskryptów zawiera jakąś część Nowego Testamentu. Tak, mniejsze, większe, czasami są to zbiory kilku ksiąg, czasami to są małe fragmenciki. Wszystko zbieramy, znajdujemy, wędruje do laboratoriów, to jest wszystko dokumentowane. Tam nie ma prawa, żeby ktoś czymkolwiek manipulował. Wszystko ma swoje procedury i tak dalej, i tak dalej. Co jest jeszcze lepsze? No, tych różnic jest, widzicie, sporo, co? No bo rzeczywiście, jeżeli jest taka liczba manuskryptów, to nic dziwnego, że znajdujemy ciągle jakieś drobne zmiany. No jeżeli ktoś zapomni jednej litery, no to już mamy jeden wariant, tak? Jest nam łatwo stwierdzić, no zapomniał jednej litery, tak? Nie wiem, zmęczony był, no ale musimy odnotować, że jest wariant. Natomiast prawie 65, tak, zaokrąglimy, procent tekstu w całej masie tego, ponad 5 tysięcy, nie zawiera żadnych wariantów. Jest w stanie nienaruszonym, jest przechowany ten tekst. Także to jest kolejny cud, prawda, gdzie każdy z tych tekstów jest przepisywany w różnych miejscach, w różnym czasie, na przestrzeni ponad 1000 lat, tak? To nawet z XII, z XIII wieku mamy kopię i mimo wszystko ponad 60% tekstu bez żadnych zmian, bez żadnych zmian. To też się praktycznie nie zdarza, tak? Nie zdarzają się takie rzeczy. Także ja jestem przekonany, że tutaj opatrzność też czuwa nad tym, żeby ten tekst właśnie w taki, a nie inny sposób, mimo tego, że tyloma kanałami on sobie wędrował, żeby on dotarł do wszystkich, prawda, do wszystkich ludzi. A tam, gdzie są różnice, no to widzicie, czasami to jest tak jak z tym siódmym wersem 16 rozdziału. Tak? Nagle przychodzi taki czas, właściwie jakieś 20-30 lat temu ten wariant nie budził większych emocji. Tak? Nie było problemu roli płci, tak? To nie był taki problem społeczny, były inne kwestie. Dzisiaj akurat to jest ten problem i nagle ten wers, prawda, okazuje się, że jest istotny. Ale nawet jeżeli na niego popatrzymy jako na tekst istotny z perspektywy naszych dzisiejszych problemów, to nie jest to tekst, który jeżeli rozwiążemy tak czy tak, to spowoduje, że nie będziemy już chrześcijanami, tylko nie wiem, nasza wiara zamieni się w coś zupełnie innego. I żaden z tych wariantów, z którym mamy do czynienia, nie powoduje problemu doktrynalnego. Tak? Nie ma takich miejsc. Także to, co nam pozostaje, tak, z tymi 40% tekstu, to jest żmudne badanie tych manuskryptów, wypracowywanie pewnych zasad po to, żeby jakby odsłonić ten tekst oryginalny z tej masy, którą mamy. To jest trochę tak, jakby, nie wiem, pracować w kopalni złota, tak, i zajmować się odkopywaniem tego złota, oczyszczaniem, wyrzucaniem tego zbędnego materiału, który jest niepotrzebny, prawda? Tekst mamy, tak? Bo też niektórzy mówią, może nie macie tekstu, a? Bo pokaż mi oryginał z 27 księgami kanonicznymi z pierwszego wieku, tak? Gdzie pokaż? No i rzeczywiście nie mamy, ale właśnie droga jest dochodzenia do tego tekstu zupełnie, zupełnie inna. My mamy ten tekst, tak? On jest w całej tej skarbnicy, w tym zbiorze manuskryptów, które mamy do dyspozycji i my się zajmujemy teraz tylko oczyszczaniem, tak? Jakby dochodzeniem do takiej klarownej sytuacji. Idźmy dalej. To możemy pominąć i pójść dalej. No właśnie, takie badania nad tekstem biblijnym będą szły w dwóch kierunkach. Tak, mamy 5000 manuskryptów, ale sami widzieliście przed chwilą, że nie wszystkie są tej samej jakości. Tak? Jeden był bardzo ładny, a drugi był taki raczej niedbały. Tak? I są też takie, które są bardzo nieczytelne, albo zniszczone, czy to przez warunki, prawda, atmosferyczne, no różne czynniki tutaj grają rolę. No i oczywiście nie jesteśmy w stanie brać wszystkich manuskryptów i je analizować przy każdym poszczególnym miejscu, prawda? Więc musimy dokonać jakiejś selekcji tego materiału. No, i którymś, to jest tak jakbyśmy mieli świadków. Jeden świadek jawi się jako bardziej wiarygodny, a inny mniej. Tylko tutaj to są teksty. Tekst, który jest staranny, ładnie wygląda, nie zawiera błędów na przykład. Czasami się zdarza, że kopista robił błędy ortograficzne, tak? No to traktujemy go lepiej niż właśnie taki tekst. No i z tego tutaj, to jest jedno z zadań biblistów, którzy się zajmują, którzy dają ten materiał, tłumaczą później do ręki. A druga, no to właśnie rozstrzyganie tego, jeżeli mam 5 wariantów tego samego miejsca, to który z nich na jakiej zasadzie jest tym, który z całą pewnością jest punktem wyjścia, jest oryginałem, wyszedł spod pióra Pawła na przykład, tak? A nie jest błędem, jakąś zmianą ze strony kopisty. Czyli w dwóch kierunkach to idzie. Idźmy dalej. No i właśnie, zajmujemy się tym, co kopista mógłby robić. Tutaj wam pokażę właśnie parę rzeczy, które się bierze pod uwagę w takiej pracy. Co mógł zrobić kopista, jeżeli widzimy wariant? Mógł, kiedy przepisywał z jednego manuskryptu do drugiego, po prostu zmęczyć się i popełnić błąd, zobaczyć coś innego niż jest i zapisać to. Dwa, mogłoby być tak, że ktoś mu dyktował tekst. I wówczas on usłyszał coś innego i to zapisał. My teraz widzimy, aha, coś tutaj nie gra. Tu jest tak, a tu jest tak. A zdarzało się też tak, że kopista chciał być pomocny dla ludzi, dla których przepisywał ten tekst i na przykład próbował coś wyjaśniać. Dodawał coś na marginesie, coś tam próbował ulepszyć, dać od siebie, tak? Już w sposób świadomy. No ta trzecia kategoria jest najtrudniejsza w tych badaniach. No to pójdźmy dalej. Będę wam pokazywał przykłady przekładów różnych. Tutaj akurat Dzieje Apostolskie 15:40. Pierwszy przekład to jest tak zwana Biblia Poznańska, jest taki przekład, a druga to jest Biblia Brzeska, moja ulubiona ze względu na język. I zobaczcie, co tam się dzieje. Paweł dobrał sobie Sylasa i wyruszył w drogę, czyli dobrał, wziął Sylasa i poszedł z nim. Tak? A tłumacz Biblii Brzeskiej mówi tak, Paweł za się przyjąwszy do siebie Sylę, szedł precz. Czyli co zrobił? Pogadał sobie z Sylasem i poszedł. Drobiazg, no bo nie zmienię doktryny, tak, tutaj w żaden sposób, ale chciałbym wiedzieć, czy on poszedł sam, czy nie, tak, no, dla takiej pewności, uczciwości badawczej, nie? Jak to możliwe, że raz tłumaczy tak, raz tak, poproszę kolejny slajd. O, zagadka. Macie w dwóch liniach ciągi liter i zagadka polega na tym, żeby znaleźć różnicę. Czwarta litera. ma kreseczkę na dole, a ta na górze czwarta nie ma tej kreseczki, cała reszta jest bez zmian, prawda? Są dwa różne wyrazy greckie, które zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego, co z tą literką się dzieje. No to jest normalne, prawda? To czasami się zdarza. Zmienimy jedną literę i powstaje nam inny wyraz. Tutaj oczywiście weźmy pod uwagę to, że ja to sobie ładnie wyedytowałem w edytorze, ładnie widać te litery, natomiast jak czytamy rękopis, no to już tak nie jest łatwo stwierdzić, tak? Czy mamy do czynienia, na górze to jest ly, lambda, a ta na dole to jest pewnie, znacie z matematyki, delta, tak? D. No, czy tu mam ly, czy tutaj mam dy, nie? Jeszcze pół biedy, jeśli sytuacja jest taka, że jak zmienię tą literę, to wychodzi nonsens. To pół biedy. Natomiast gorzej, jak tu. Tutaj wychodzą poprawne wyrazy. I co gorsza jeszcze, one pasują do kontekstu. Każdy z nich. Nie? Czyli jeden kopista widział to, drugi to i obu pasowało, tak? bo to miało sens. No i teraz po prostu tłumacz Biblii Brzeskiej miał inny tekst dany do tłumaczenia niż tłumacz Biblii Poznańskiej. Czyli czasem jak widzicie takie różnice, to może odpowiedź iść właśnie w takim kierunku. Po prostu inny tekst troszeczkę miał, inny wariant tekstowy miał tłumacz przed sobą. Także to też jaki jest wniosek z tego. No jeżeli czytamy przekład z XVII wieku, no spodziewamy się, że będzie się różnił od przekładu, nie wiem, z drugiej połowy XX wieku, prawda? Bo tutaj pewne ustalenia poszły do przodu, tak? Jest inaczej, co nie znaczy, że no, dyskredytuje to, nie wiem, tekst Biblii Brzeskiej na przykład. Tak? To po prostu każdy wariant jest jakimś wariantem, z którego można się czegoś nauczyć. To jeszcze Augustyn z Hipony, tak? Który już w IV wieku, V wieku miał ten problem, mówił, no ale to co? Tak? Z każdego takiego wariantu ja mogę wynieść jakąś naukę, więc będę czytał ten i będę go rozważał. No ale tu widzicie jeden przykład. Tutaj kilka na dole widzicie L, D, A, bardzo podobne litery, one często się myliły kopistom, błędnie je odczytywali. Podwójna lambda i litera mi, nie? To dwie lambdy mogą dać M. No i czasami właśnie tak będziemy to widzieć w oryginale. Albo pi, tau, gamma, tak? Też bardzo podobnie wyglądały w rękopisach. Idźmy dalej. A to możemy zostawić jeszcze dalej. O, też taka sytuacja, która czasem się zdarza. Tym razem Ewangelia Marka 10:40. Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz, przypadnie to tym, którym zostało zgotowane, albo innym, którym zostało zgotowane. Możecie znaleźć taki lub taki przekład, bo tak lub tak. Dlaczego właśnie? Dlatego, że te sekwencje liter, ze względu na to, o czym mówiliśmy, nie ma przerw między wyrazami, nie ma niczego, mogę sobie podzielić na dwa sposoby. Tak? Albo robiąc z nich, jak widzicie tutaj w tej drugiej linii pod tekstem, albo trzy wyrazy i wtedy mamy ale tym, którym zostało zgotowane, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ale mogę podzielić to samo na dwa wyrazy. Tak? I też wychodzi sens, tylko wtedy już nie są ci, tylko są jacyś inni. No tu już mógłbym jakąś teologię zacząć, prawda? Uprawiać i coś z tym robić. Ale raczej nie ma wątpliwości co do tego, że ten pierwszy sposób podzielenia na trzy wyrazy jest zgodny z zapisem oryginalnym. Ale czasami tak jest, nie? Że mogę w różny sposób rozszyfrować tę samą sekwencję liter. Idźmy dalej. Żyjecie w ogóle? Jakoś jeszcze? Jesteście. Dobra. Jakby co, to ja nie kontroluję czasu absolutnie. Już jestem zatracony, także proszę dać znać, jeżeli potrzebujecie przerwy. O, tu podobna sytuacja. No, na przykład Rzymian 7. Wiemy bowiem, albo wiem bowiem. wynika też z odczytania albo, tam widzicie po prawej stronie, oidamen, albo oidamen. Zależy, czy połączę, czy rozdzielę. Nie? I mam albo wiemy, albo wiem. I rzeczywiście w różnych przekładach spotkacie w tym miejscu różne możliwości. Zależy, co miał tłumacz przed sobą zapisane. 1 Tymoteusza 3,16, podobnie, on dotyczy tego samego problemu, to nie będę rozwijał. Pójdźmy dalej. Co jeszcze się działo w tych manuskryptach starożytnych? Jakoś tak jest, że kopiści mają tendencję do tego, żeby podwajać litery. Albo z dwóch robić jedną. Tak? Niektórzy tak, a niektórzy tak. I zdarza się tak, że mamy, no właśnie, jak tutaj, możliwość przy podwojeniu spółgłoski N albo zrobienia z dwóch jednej uzyskanie innego sensu. I to znowu się przekłada na przekłady, tak? Że tak powiem. 1 Tesaloniczan 2,7. Byliśmy pośród was łagodni. Ale można to tłumaczyć, byliśmy pośród was jak dzieci, dziećmi. A bierze się to stąd i też wydaje mi się, że w polskich przekładach też można znaleźć te różnice. Wszystko zależy od tego, czy zdecydujemy, że powinny być dwa ny, czy jedno ny. Nie? I w tym momencie wychodzi wyraz albo nepios z tym podwójnym dziecko, albo przymiotnik epios łagodny. I znowu sytuacja jest taka, że oba wyrazy pasują do kontekstu. I musimy się zastanowić na bazie innych jakichś danych, no to co z tym fantem zrobić, czy Paweł będzie jak dziecko, czy będzie łagodny. Nie? Co gdzieś tam nam się może zazębia jakoś, nie? Bo gdzieś dałoby się to pogodzić, ale jednak to jest różnica. No, a tłumacz musi wiedzieć, co ma przełożyć. Nie? Ktoś musi podjąć decyzję. Dobra, dalej. No to już taki detal, to jeszcze dalej. Jest coś takiego, co nazywa się, nie wiem dlaczego, czeski błąd. Nie wiem, czy ktoś wie, dlaczego czeski błąd to jest czeski? Chyba, że, bo ja wiem, że czeski film, tak? To ten, ale czeski błąd, nie wiem dlaczego, polegający na przestawieniu liter, prawda? Gdzie coś wytwarza się, jakiś sens. No i tak się dzieje w fragmencie z Marka 14,65. Tam widzicie to, co jest pogrubione na końcu. Elabon czasami jest oddawane jako ebalon, czyli to w środku trzy litery lab, bal się odwracają. Nie wiem, szybkość przepisywania, może któryś z nich był częściej w użyciu i kopista był przyzwyczajony do tego, żeby jego ten wariant widzieć. Trudno powiedzieć, no czasami łatwo sobie z tym poradzić, bo jak nie pasuje do kontekstu, to wiadomo, co odrzucić, ale jak pasuje, no to już gorzej, nie? Trzeba cały proces interpretacji uruchomić. Co dalej? O, to jest fajny taki też przykład. Bardzo znany fragment z Łukasza 2,14. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Ale można tak tłumaczyć, jak tutaj na dole. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie. Jesteście pewnie bardziej przyzwyczajeni do tego pierwszego, prawda, niż do drugiego. No ale na przykład Luter tłumaczył tak jak na dole. Tak, w Biblii Lutra znajdziemy właśnie ten drugi wariant. Czy tu różnica jest, w których ma upodobanie, tak, versus w ludziach dobre upodobanie. Nie? Czy albo to jest taki trzyczęściowy, tak, struktura trzyczęściowa, albo taka dwuczęściowa z drugą częścią rozbudowaną. A skąd się bierze różnica? Bo zobaczcie, w nawiasie znowu możecie popatrzeć na greckie wyrazy, już małymi literami zapisane. Jaka jest różnica? Jedna litera na końcu. Albo jest, albo jej nie ma. Nie? Jeśli jest, no to musimy tłumaczyć, w których ma upodobanie. Jeśli nie ma, musimy tłumaczyć, w ludziach dobre upodobanie. Więc Luter miał bez S na końcu, tak? I przełożył właśnie tak. Albo mógł mieć warianty, chociaż wtedy, kiedy on tłumaczył, to manuskryptów, które mieli do dyspozycji, było kilkanaście, więc zupełnie inna sytuacja była, ale czasami jedna litera wystarcza do tego, żeby nam zmienić przekład po prostu. No tutaj to wynika z tego, że język grecki jest jak język polski, językiem, w którym występują przypadki. Odmiana przez przypadki. No jak odmieniałem przez przypadki dom, domu, domowi, to co robimy? Zmieniamy końcówki, prawda? A temat zostaje bez zmian. No i tutaj tak właśnie się dzieje. Tematem jest Eudokia, a jak dodamy coś S, zmienia się przypadek, N, zmienia się przypadek i po prostu stąd takie różnice. Także czasami jedna literka potrafi coś zmienić. Idźmy dalej. Czyli to był taki przegląd tych różnych takich, nazywam je błędami, tak? No bo to są pomyłki, tak? W tym sensie je nazywam błędami kopistów. One wynikały z tego, że ktoś przepisywał i coś widział i no, widzieliście, co się może stać. Czyli wiedząc o tym, mając cały arsenał i też materiał porównawczy, jesteśmy w stanie wypracować pewne reguły, za pomocą których badamy, co mogło się wydarzyć pod tym kątem w danym miejscu i bardzo wiele wariantów jest rozwiązywanych w mgnieniu oka dzięki takiemu procesowi. Pojawiają się też błędy ze słuchu. Zakładamy, ktoś dyktował, ktoś pisał. Problem jest taki, że język grecki miał samogłoski długie i krótkie. Nie wiem, jak czeski dzisiaj, tak? Też ma długie i krótkie. Nie wiem, czy jak się po śląsku mówi, to też długie, krótkie samogłoski są. Czasem mam wrażenie, że tak, ale nie jestem pewien. Natomiast ja nie odróżniam długich i krótkich i ten moment zaniku odróżniania długich od krótkich w języku greckim nastąpił akurat mniej więcej między pierwszym i drugim wiekiem po Chrystusie. Czyli oni też już przestawali odróżniać w mówieniu długie i krótkie. Natomiast mieli różnice w zapisie. Tak, nie w każdej sytuacji, ale w niektórych. No, najbardziej znane litery greckiego alfabetu, to znaczy jedna z najbardziej znanych, to jest na pewno O, mega. Mega po grecku, coś jest wielkie, to jest mega. O, mega. A jak coś jest mikron, O, mikron, to jest małe. Jest litera O, mikron i to jest, tam widzicie, długość, krótkość samogłosek na przykład. I ta pierwsza to jest O, mikron, a ta druga to jest O, mega. No i właśnie ta nazwa wskazuje na to, że ta pierwsza jest krótka, a ta druga jest długa. I teraz co się dzieje, kiedy mamy różnicę w zapisie ortograficznym, ale już nikt nie czuje? To zaczyna się dziać to, co po polsku, kiedy mamy samo H i CH i na palcach jednej ręki można policzyć ludzi, którzy są w stanie jeszcze w mowie usłyszeć H, a nie H. Prawda? Jest ich bardzo niewielu, zwykle pochodzą ze wschodu, gdzieś tam z Kresów i oni jeszcze odróżniają i nie robią błędów, tak? Ale my robimy, czy ż, rz, tak? Już nie czujemy różnicy, ale zapis został. No i ci kopiści w tej samej sytuacji są teraz. No i co się dzieje? Mamy fragment z listu do Rzymian, 5.1 i na bazie tego właśnie, co się działo, no wygenerowała się różnica pewna, która znajduje wyraz w tłumaczeniu. W Biblii Warszawskiej macie tak, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Ale jest taka Biblia, BWP, Biblia Warszawsko-Praska i tam czytamy tak, tak więc usprawiedliwieni już dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem. No to już jest teologiczna różnica. Mamy pokój, zachowajmy. Nie? Jest zupełnie co innego. Skąd się bierze? Tak widzicie, w pierwszym tłumacz Biblii Warszawskiej uważa, że tam jest napisane echomen przez omikron, krótkie, a w Biblii Warszawsko-Praskiej to samo echomen, ale przez o długie. I niestety, nawet jeżeli kopista już nie słyszał różnicy, to jak zapisał, skutkowało tym, jak trzeba to tłumaczyć. Jeżeli jest o krótkie, to jest inna forma czasownika niż wtedy, kiedy jest o długie. Tak? Z o krótkim jest tryb orzekający, stwierdzamy, mamy, a z omegą jest inny tryb, tak zwany koniunktywus, gdzie musimy go przełożyć właśnie tak, jak to tłumacz Biblii Warszawsko-Praskiej zrobił. No a różnica stąd, że Te brzmieniowe kwestie już przestały mieć znaczenie. Okej. Okay. I tak właśnie dalej, jak dzisiaj do Grecji pojedziecie, to też jak posłuchacie Greka, a wymowa współczesna grecka jest bardzo zbliżona do wymowy greki koine z czasów Jezusa i Pawła, to jakbyście posłuchali takiego Greka, ciągle słyszycie dźwięk i. Ja nie wiem, jak oni się dogadują, tak? Bo cały czas słychać i między tym i są jakieś jeszcze inne dźwięki, prawda? A jednak się dogadują mimo wszystko. Po prostu z czasem stało się tak, że kilka liter i kombinacji liter w języku greckim zaczęło być wymawiane w ten sam sposób, jak i. No i teraz jak ktoś komuś ze słuchu tak dyktował, no to on zapisywał tak, jak nie wiem, było mu wygodniej, tak, czy jak mu się wydawało, że powinno być. No jeżeli mogę zapisać i za pomocą 4-5 kombinacji, no to muszę być bardzo skupiony, żeby wybrać tą właściwą. No i czasami mamy dziwne takie warianty, jak w pierwszym liście Jana 2,25 widzicie troszeczkę inna tam litera na samym początku, ale ona, i to pierwsze hemin znaczy nam, a to drugie hymin znaczy wam. No to zmienia, prawda, dość sporo, ale czyta się to tak samo. Imin i imin, tak, w tym dialekcie koine właśnie z tego czasu. No i my musimy teraz stwierdzić, dobra, no to który tam z tych wariantów to jest ten właściwy. Dobra. No jeszcze jedna rzecz, może kończąc już tą część, wynikająca tej dotycząca tej trzeciej kategorii, mianowicie już nie pomyłek nieświadomych, które gdzieś odruchowo, prawda, ktoś popełnić może widząc albo słysząc, ale kiedy zaczyna pomagać nam, tak, i zaczyna ingerować troszkę w tekst. Ewangelia Jana, 5 rozdział, wersety 3-4, tak? Słynna scena. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody, tak? Czyli o tej sadzawce, prawda? To jest ten fragment. No i czwarty wers. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. Biblia Warszawska. Kolejny slajd. No właśnie. We współczesnych wydaniach tego czwartego wersetu już nie ma. Tak? On został potraktowany jako wynikający z tego, że kopista, tak? Czy inaczej mówiąc, są kodeksy, w których jest ten czwarty wers i są kodeksy, w których go nie ma. Pytanie, jak to jest możliwe, że go nie ma? Tak? Czy ktoś go raczej dopisał, czy raczej ktoś go usunął? Prawdopodobnie raczej ktoś go dopisał. No i mamy kodeksy, gdzie on znajduje się na marginesie. Tak? Dlaczego on się znajduje na marginesie? Bo jak sobie przypomnimy, o czym on mówi, to on wyjaśnia, dlaczego tamci wszyscy ludzie tam byli. No i teraz wyobraźmy sobie, że kopista z IV wieku mówi o pewnej sadzawce w Jerozolimie do ludzi, nie wiem, dajmy na to w Azji Mniejszej, którzy w życiu w Jerozolimie nie byli, nie mają zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi, więc pomyślał, to może im pomogę, tak? Żeby ta opowieść stała się jaśniejsza, to na marginesie dodam taką informację wyjaśniającą. Ale kolejny kopista, który wziął tekst z tą notatką, uznał, że no to tak dobrze brzmi, że być może tamten zapomniał wpisać i dodał to na marginesie, więc ja go włączę. No i teraz ci, którzy przepisywali po tym, który to włączył, no już szli dalej, prawda, i zapisywali to w całości. A ci, którzy nie widzieli tego, po prostu pomijali. Nie? I mamy dwie tradycje manuskryptowe dotyczące tego czwartego wersetu. Ale logiczne się wydaje, że nikt by tego nie wyciął świadomie, tak, bo raczej by to dodał niż wyciął. No w związku z tym uznajemy, że w oryginale tego nie było, no ale jest to fajne wyjaśnienie, tak? I dodatek, który rzeczywiście pomaga komuś, kto nie ma pojęcia o tym, co to za sadzawka i co się z nią dzieje. Także jak popatrzycie na nowsze przekłady, w niektórych już nie będzie tego czwartego wersetu, będzie tam puste miejsce, tak jak tutaj to zaznaczyłem. Podobna historia, bardzo dziwna, dotyczy opowieści z Ewangelii Jana o kobiecie złapanej na cudzołóstwie. Tak, to jest to miejsce 7:53-8:11. No i wyobraźcie sobie, że mniej więcej do IV wieku w żadnym istniejącym manuskrypcie ta opowieść nie występuje. Tak, nie wiadomo, o co chodzi. Ona się pojawia w manuskryptach z IV wieku i to na dodatek sobie wędruje po tekście. Ktoś, kto ją włączał do tekstu, wkładał ją w różne miejsca, na przykład po 7:36, po 21:25, a nawet mamy manuskrypt z Ewangelią Łukasza, do której została włączona ta perykopa. I na dodatek tutaj takie dwie nazwy filologiczne, które może się wam inaczej kojarzą, asterisk, obelisk. Tak, tutaj ta bajka inspirowała się jak najbardziej, no, czasy starożytne, prawda, no i tutaj się zabawił twórca tego komiksu i nazwał tego obelisk, to ten gruby, nie? No właśnie, bo ten znak filologiczny to taka gruba kreska, a ten asterisk to taki mały ten, taka gwiazdeczka, nie? Na tym. No więc stworzył takich bohaterów. No ale te takie znaki rzeczywiście funkcjonowały i tam, gdzie kopista, jak już nastały czasy, że przepisywali nie ludzie wierzący gdzieś w domu w takich warunkach chałupniczych, tylko no już zawodowcy, to oni się posługiwali pewnymi kodami i tam, gdzie widzieli jakiś problem, to zaznaczali to. Nie? I my to widzimy dzisiaj. Czasami nie wiemy czemu, ale tam, gdzie jest jakiś znaczek, to zastanawiamy się, w czym jest rzecz. No i właśnie ta historia sprawiała jakiś wielki problem już w starożytności. Nie wiem, czy ze względu na jej treść, na to, jak Jezus zareagował, prawda, w sposób kontrowersyjny. I we współczesnych wydaniach tekstu oryginalnego, tak, greckiego Nowego Testamentu została włączona ta historia ze względu na to, że jednak tradycja, już nie manuskryptowa, ale my wiemy, że ta opowieść była znana i opowiadana wśród chrześcijan wcześniej. Więc ze względu na to włącza się ją do tekstu w tym miejscu. Niektórzy się kłócą, że to powinno być gdzie indziej może, że dawałoby większy sens. Ale w takim podwójnym nawiasie to widzę, prawda? W przekładach raczej tego nie widzicie, tak? Jeżeli on jest włączony w przekład, to po prostu ciągiem jest, no ale to jest właśnie taka dziwna historia tekstu, który gdzieś zniknął na 300 lat ze wszystkich manuskryptów, które mamy, ale no to jest tak, że manuskrypty ciągle znajdujemy i może się okazać, że nagle znajdziemy z II wieku, z III manuskrypt, w którym to jest, to jakby wzmocni naszą sytuację. Natomiast no, pracując na danych, które są, no to tam gdzieś właśnie z takim znakiem zapytania to miejsce się podaje. No czyli to, no i to są takie najtrudniejsze, tak? Tak jak mówiłem, te, kiedy mamy świadome działanie jakieś kopisty, to jest najtrudniej się do tego odnieść. I tu już trzeba stworzyć całą hipotezę, która by uzasadniała to, czy coś jest, czy nie jest w tym miejscu, w takim kształcie, w innym kształcie. Z tymi pomyłkami wzrokowymi, słuchowymi to sobie spokojnie dajemy radę. No więc to takie rzeczy są. A tutaj już może nie będę was męczył. Tak, wiecie, że Ewangelia Marka się nagle urywa i nie wiemy, jak się kończy za bardzo. To znaczy wiemy, ale zakończenia występują w czterech wariantach. Tak zwykle tłumaczenia podają nam wersja krótka, wersja długa. A są jeszcze dwa dodatkowe i nie wiemy, czy zapisał je Marek, czy ktoś postanowił jakoś podsumować jednak, bo tak to by się urwała ta opowieść i dziwnie by to wyglądało. No więc mamy te zakończenia i niektórzy optują za krótszym, inni za dłuższym. Zwykle to dłuższe, prawda, jest przyjmowane jako oryginalne. No to właśnie, myślę, że chyba to taki przegląd wystarczający jest, tak? Nie chcę was zamęczyć tutaj tymi przykładami. Tylko podsumowując jeszcze przed przerwą, prawda, po co ja o tym mówię, tak? Bo naszym nadrzędnym tematem jest odpowiedź na pytanie, no to który przekład czytać, tak, żeby być w miarę pewnym tego, że on rzeczywiście oddaje dobrze brzmienie tekstu oryginalnego. No i teraz widzimy te różnice między przekładami i chciałem wam tylko pokazać, że wiele z tych różnic, właściwie nawet większość z tych różnic, wynika po prostu stąd, że tłumacz miał przed sobą troszkę inny wariant tekstowy. Więc kiedy znajdziecie takie różnice, no to warto o tym pamiętać, tak? Że to może być jedna z przyczyn. Czy to dyskwalifikuje jakiś przekład? Tak? Myślę, że nie. Tak? Myślę, że nie. Myślę, że nawet wiedząc o tym, że powiedzmy w Biblii Brzeskiej będziemy mieli trochę inne warianty niż, nie wiem, we współczesnym przekładzie choćby Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, prawda? To chyba taki ostatni Piotra Zaręby pewnie dotarł do was, który się pokazał. No na pewno będą różnice nie tylko stylistyczne i takie brzmieniowe językowo, ale będą również różnice wynikające właśnie z tego, o czym tutaj mówiłem. No i nieustająco będę powtarzał, że cała ta sytuacja jest jednym wielkim boskim cudem. Tak, dla mnie jako dla filologa, który widzi jak to funkcjonuje, jeśli chodzi o zachowanie tradycji tekstowej, no, tekstu powstającego na przestrzeni pewnego czasu, napisanego przez różnych autorów i później podlegającego przepisywaniu w różnych miejscach, czasach, kulturach, tak, językach nawet, tak, bo bierzemy pod uwagę również przekłady, nie wiem, koptyjskie, syryjskie, inne, tak, które też przechowują pewne warianty i nam wspierają nas tutaj w tej pracy, że my mamy 65% tekstu bez zmian. Większość tych zmian, które są łatwe do rozszyfrowania i mamy jakiś marginesik, tylko parę procent sytuacji, w których możemy zastanawiać, jakby ten tekst brzmiał, to nikt by tego nie wymyślił. Tak? Nie ma takiej możliwości.